w studio ostatni gość dzisiejszego popołudnia, ale jak wiemy, ostatni będą pierwszymi, to po pierwsze, a po drugie, wszyscy teraz znają to angielskie powiedzenie, że ostatni, ale nie najmniej ważny, last but not least, pan mecenas Stefan Hambura. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
To prawie dobry wieczór. To najpierw spóźniony przegląd prasy, dziennik Rzeczpospolita, 28 listopada, czwartek roku bieżącego, strona piąta, podtytuł pamięć, tytuł główny, czy podkategoria pamięć, tytuł taki: Niemcy odmawiają, bo Polacy nie chcą. Rzecz idzie o prochy błogosławionego księdza Michała Woźniaka, którego prochy nie trafią do polskiej parafii, która chce te prochy męczennika błogosławionego sprowadzić, bo krytyczną opinię do tego sprowadzenia ma polski rząd. O co chodzi, panie mecenasie?
Dokładnie chodzi o relikwie, bo jest to błogosławiony Michał Woźniak i chodzi o sprowadzenie jego relikwii z Monachium do Kutna.
Parafia z Kutna i chce, jest gotowa, chce te relikwie mieć u siebie, co nie dziwota, każda parafia chciałaby mieć jak najwięcej relikwii, to wynika wprost z kultury katolickiej, między innymi nie tylko
i
z
religii.
I religii, i nie tylko z przepisów prawa kanonicznego, a polski rząd mówi nie, czy my rozumiemy tę decyzję, ona jest racjonalna, bo negatywną odpowiedź dało i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale także Ministerstwo Kultury jest przeciw.
Zgadza się i myślę, że warto się nad tym zastanowić, czy ta blokada jest w tym przypadku uzasadniona, bo to są relikwie błogosławionego Michała Woźniaka, który był na tym terenie proboszczym, się angażował, jest bardzo piękna też historia jego działań podczas I wojny światowej. Uratował jeden z dzwonów. Także był zaangażowany i parafianie, wręcz mieszkańcy Kutna doprowadzili do tego, że ta część Kutna nazywa się też Woźniakowo. Tak?
Tam jest parafianie chcą od kilku dłuższego czasu, od kilkunastu miesięcy sprowadzić te prochy. Tutaj nie ma takiej możliwości, bo jak odpowiada urzędnik niemiecki, pan Peter Lipeta, nie ma takiej możliwości, bo nie ma polskiej zgody. Niemcy chcą, Polacy nie chcą. Polski rząd właściwie.
No, bym powiedział, blokada jest ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przyłącza się do tego stanowiska też Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak?
Ale my znamy powody, przyczyny, może tam jest jakiś racjonalny fundament tych decyzji?
No, powód, jeden z głównych powodów jest ten, żeby w tym miejscu, gdzie te osoby zmarły, no, zostały zamordowane, żeby w tym miejscu w Niemczech świadczyły o tym, jak traktowano Polaków podczas II wojny światowej, a żeby byli takim, no, przypomnieniem tego, co się wtedy działo. Ale przypomnę, że tutaj w tej konkretnej sprawie dowiedzieliśmy się ponownie dopiero kilka miesięcy temu o tym, że urna z prochami błogosławionego Michała Woźniaka znajduje się w Monachium. Także tam jest o wiele więcej urn Polaków, które tam zostały pochowane, złożone do tam w ziemi, odpowiednio zabezpieczone. I myślę, że w tym przypadku trzeba spojrzeć na to z punktu widzenia osób wierzących, katolików. Rozmawiałem też w tej sprawie z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, z arcybiskupem Gondeckim, i arcybiskup Gondecki wspomaga działania prowadzące ku temu, ażeby relikwie błogosławionego Michała Woźniaka trafiły z Monachium do Kutna.
Jest możliwość, żeby przewieźć te relikwie do Polski z Niemiec bez zgody polskiego rządu, żeby obejść stanowisko MSZ-u i stanowisko Ministerstwa Kultury?
No ja myślę, że tutaj nie ma co obchodzić. Ja myślę, że tutaj trzeba doprowadzić do tego, żeby te ministerstwa, jednym z ministrów jest premier Gliński, żeby te ministerstwa zrozumiały, że jest to wola wierzących, jest to wola katolików z tamtych okolic, konkretnie z Kutna, i tam już jest przygotowana kaplica. I w tej kaplicy jest też już odpowiednio wyznaczone miejsce na relikwie.
To jest apel do polskiego rządu, a zwłaszcza do wicepremiera profesora Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To tym może apelem ten wątek zamknijmy i czekajmy, być może decyzja polskich władz ulegnie zmianie. Czy Polska wystawi Niemcom rachunek za straty wojenne? Pyta na łamach Süddeutsche Zeitung niemiecki historyk Stepan o, tu poproszę pana mecenasa o pomoc. Stepan właśnie, to są te niemieckie wasze nazwiska.
Lindstedt.
O, dziękuję bardzo. Pan historyk Stepan Lindstedt.
Tak jest.
Taki artykuł się ukazał. To jest zmiana, jak się patrzy na inne wcześniejsze artykuły w niemieckiej prasie. Wtedy dominował pogląd, że Polsce żadne reparacje się nie należą, że temat prawnie, ale także moralnie jest zamknięty.
Moralnie zawsze otwarty. Moralnie Niemcy zawsze przejmowali i przejmują odpowiedzialność, tylko nie idą dalej co do finansów. Tu ten historyk Lindstedt omawia w swoim artykule książkę Karla Heinza Rotha i Hartmuta Rübnera. I właśnie w tej książce autorzy ci uważają, że Polsce należą się reparacje, odszkodowania.
I książka pod polskim tytułem Wyparte, odłożone na później, odrzucone niemieckie długi reparacyjne na przykładzie Polski i Grecji.
Zgadza się. Ja mam ten artykuł tutaj w języku niemieckim. I dla mnie takim ciekawym przełomem jest to, że ci dwaj autorzy, nie tylko ci dwaj autorzy, ale też historyk, który to omawia, słusznie konkludują, że te ewentualne życzenie się Polski w 1953 roku, jeżeli nastąpiło to tylko wobec NRD, a nie wobec całych Niemiec. To jest to, o czym rozmawiamy już od kilkunastu lat.
Ja tutaj... Ale to by wskazywało, byś teraz wrócę, bo to jest tak, że do tej pory Niemcy miały dość zwarty front. I polityczny, i dziennikarski, i naukowy. Nie ma mowy o reparacjach. Teraz poważna, Süddeutsche Zeitung, to jest poważna opiniotwórcza niemiecka gazeta, w zasadzie oddziałująca w skali nie landowej, tylko federalnej, daje taki artykuł, który jest głosem dokładnie biegunowo odległym od dotychczasowych głosów niemieckich.
Nie biegunowo. Tam ten jeden z autorów brał udział też tutaj chyba rok czy półtora roku temu w konferencji organizowanej przez Instytut Zachodni w Warszawie. To jest pan Ruth. Już wtedy zaznaczał to stanowisko, a teraz popracowano i wydano książkę w tej materii i chwała im za to. Tylko znowu mamy tutaj, bym powiedział, takie teoretyczne podejście do tematu, bo nie mamy konkretnych rozwiązań. A chciałbym zwrócić uwagę na to, że już ponad rok temu mam tutaj ze sobą też wywiad z premierem północnej Nadrenii Westfalii Arminem Laschetem z 2018 roku, z 2 października, który ukazał się wtedy w Rzeczpospolitej. I właśnie wtedy już premier Północnej Nadrenii Westfalii, jednego z większych, największych, de facto największych, największego landu w Niemczech, mówił o tym, że sprawę roszczeń indywidualnych trzeba by jakoś uregulować. A widzimy, że rok czasu minął. Teraz pan minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz był ponownie w Niemczech, tam się wzajemnie fetowano, Heiko Maas i Jacek Czaputowicz, jak to wszystko jest pięknie, ładnie, jak się dobrze rozumieją, no ale jeżeli poważny niemiecki polityk, nie mówię tu o publicystach czy historykach, już rok temu mówił o tym, że trzeba te indywidualne roszczenia jakoś uregulować, to myślałem i miałem nadzieję, że pan minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, jeżeli nie on, to może pan premier Mateusz Morawiecki, podejmą tę rękawicę i doprowadzą do tego, że osoby jeszcze żyjące, a które przeżyły gehenny ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, które żyją jeszcze w Polsce, że te osoby dostaną jakieś konkretne świadczenia. Ja bym na przykład...
Tych osób jest bardzo niewiele. Dużo żeśmy już na antenie Radia Wnet mówili o tym, żeby możliwe były kolejne pokolenia do składania takich roszczeń wobec
Ja wiem,
Niemiec.
Ale jeżeli tu premier Laschet, premier Północnej Nadrenii Westfalii, de facto rok temu mówi, że są otwarci na takie indywidualne podejście do tych indywidualnych roszczeń, są otwarci na to, no to ja się pytam i dziwię, co przez ten rok czasu robiła polska dyplomacja, dlaczego nie ma tutaj konkretnych rozwiązań, dlaczego nie ma na przykład miesięcznego dodatku pielęgnacyjnego dla tych osób, które są w podeszłym wieku i mają problemy finansowe, zdrowotne i tak dalej.
Temat roszczeń Polski po stratach wojennych w czasie II wojny światowej nie jest zamknięty, zapewniał szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, poseł tej partii Krzysztof Sobolewski. No to pana uspokaja, czy nie?
Zapewnień słyszeliśmy wiele, począwszy od zespołu pana posła Arkadiusza Mularczyka, który też już szykuje od kilku lat.
A właśnie, bo raport zdaje się miał być albo na wiosnę tego roku, potem był przełożony najpierw grudzień, potem wiosna, potem 1 września. To miała być ta data ogłoszenia, przetłumaczenia na język angielski i rozdania wszystkim głowom państw i delegacjom, które przyjadą na uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pan poseł w tym studio chyba nawet zapewniał, że to już jest tylko kwestia szlifowania tłumaczenia, żeby ono było dobrze zrobione na język angielski. Mamy, Bogu dzięki, 28 listopada i chyba tego raportu ja nie widziałem przynajmniej. Nie wiem, czy
ja widziałem okładki, to było przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w jednym z tygodników. Pan poseł Mularczyk był na okładce i trzymał właśnie okładki tego raportu w rękach, ale nie widziałem treści do tej pory. Myślę, że może pan redaktor ma jakieś specjalne...
Nie, ja właśnie powiedziałem, że też nie widziałem treści.
No to może to się jeszcze nadal musi
ale
szlifować.
Ale jak rozumiem, też nie spotkałem informacji, żeby pan poseł ten urobek swojego zespołu, czy ten efekt, owoc prac przedstawił.
Też do tej pory nic nie słyszałem, ale może warto by, ażeby pan redaktor zaprosił tutaj pana posła Mularczyka.
Tylko się zgodzi na pewno.
A nie zgadza się?
No, jeszcze nie intagowałem pana posła zbyt intensywnie, ale chyba zacznę, bo pora najwyższa dowiedzieć się, co się z tym raportem dzieje.
No ale jak poseł Sobolewski już... on jest szefem komitetu?
Wykonawczego.
No jak
bardzo ważna postać.
Bardzo ważna postać. Jak postawi posła Mularczyka do pionu, to może jakoś się u pana redaktora pojawi.
Ja mam przygotowany jeszcze jeden cytat z tegoż już tutaj wspominanego Krzysztofa Sobolewskiego, który zresztą był gościem dzisiejszego popołudnia w Net o godzinie 16, no ale w innej sprawie. W tej sprawie mówił jeszcze tak. Do tego tematu wrócimy być może szybciej niż się wydaje. Zastrzegał się do tego tematu, czyli do kwestii reparacji.
A to jeszcze w tym roku, czy?
No tego nie wiem. Szybciej niż się wydaje. Nie wiem, co nam się wydaje, ale... ale to, szybciej niż się nam wydaje.
To może pan redaktor szybciej zaprosi jeszcze pana posła Sobolewskiego, żeby uściślił, co to znaczy szybciej niż się wydaje, ale...
Pytanie, komu się wydaje?
No właśnie, bo mi się nie wydaje, ja tu mam ze sobą postanowienie, już też mówiliśmy o tym na ten temat odrzucenia pozwu pani Barbary Wojnarowskiej-Gauthier. Występowała z pozwem przeciwko Republice Federalnej Niemiec za zadośćuczynienie w wysokości 6 milionów złotych i 5 tysięcy złotych miesięcznej renty. No i uważam, że właśnie nawiązując do tego wystąpienia sprzed roku premiera północnej na terenie Westfalii Laschetta, pani Wojnarowska-Gauthier już co najmniej od roku powinna jakiś dodatek pielęgnacyjny, jakieś wsparcie dostawać. I nie tylko ona, jeszcze inne osoby, które są w podeszłym wieku i de facto tego wsparcia potrzebują. To może zróbmy taką akcję dziennikarsko-prawniczą. Może pan redaktor zaprosi ministra Czaputowicza, ja też dojdę do tej rozmowy i zaczniemy konkretnie rozmawiać, jak trzeba będzie, no wesprę też działania polskiego rządu, żeby...
Panie mecenasie, proszę nam agendy nie ustawiać. Co będzie to...
Ja nie ustawiam, tylko...
Co będzie, to zależy od naszej woli, ale...
Ja wiem, ale myślę, że tutaj powinniśmy pomóc ofiarom bezpośrednich działań III Rzeszy Niemieckiej. Pani Wojnarowska-Gauthier trafiła do Auschwitz bezpośrednio z Powstania Warszawskiego ze swoimi rodzicami. No i myślę, że powinna być jak najbardziej wspierana przez Republikę Federalną Niemiec, która sama mówi o sobie, że jest następcą prawnym III Rzeszy. Tutaj nie ma żadnego problemu co do wykładni prawnej. Ja jeszcze przypomnę, 6 grudnia pani kanclerz Merkel ma przybyć pierwszy raz do Auschwitz. I pani Wojnarowska-Gauthier, pani Barbara właśnie miała pewne problemy, żeby tam mogła się pojawić też.
Problemy robił polski rząd, czy dyrekcja muzeum obozu?
Dyrekcja muzeum, umieściłem to na Twitterze, to było w ostatnią niedzielę i też dałem kopię CC, dałem też tę informację, przekazałem do ambasady niemieckiej, do rzecznika rządu niemieckiego i w tę samą niedzielę jeszcze napisano na Twitterze, Muzeum Auschwitz napisało, że w poniedziałek zostanie wysłane zaproszenie do pani Barbary Wojnarowskiej-Gauthier i to pokazuje, jak można.
Że presja ma sens, jak mawia nawet, jedna redakcja.
Nawet presja twitterowa, panie redaktorze. Dlatego myślę, że powinniśmy tutaj zadziałać
będziemy
konkretnie.
Będziemy kontynuować. Nowa kadencja, nowy cykl rozmów z panem mecenasem Stefanem Hamburą na antenie Radia Wnet przed nami, bo jeden temat na pewno, jeden temat ważny nam ucieka, to jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wobec możliwości orzekania przed polskimi sądami.
No tutaj następuje dyskontynuacja, tak? I to oznacza, że prawdopodobnie to postępowanie, ten wniosek zostanie umorzony, o czym już pisał również pan poseł Mularczyk na Twitterze.
U nas nie ma dyskontynuacji, jest kontynuacja i ta kontynuacja nastąpi. To godzina 18. Goście podjęte był mecenas Stefan Hambura.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.